Radośnie witamy Państwa, Magdalena Lesiecka, etnografka z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bardzo lubię Magdę, bo to oznacza, że ja mogę bezkarnie ten głos obniżać przy niej jeszcze bardziej, choć nie wiem, na ile mi dzisiaj pary wystarczy. Dziś również, oprócz tej pary, o której wspominam, spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać o etnomłynie, bo ty stacjonujesz w młynie, opiekujesz się młynem zamkowym. To jest jakby jedna rzecz.
Tak,
dziękuję, tak.
Tak, to prawda. Młyn zamkowy to obiekt należący do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Tak. I co ciekawe, zawsze podkreślam i to mi tak dodaje takiej wiary w moc tego budynku, że to jest starszy budynek niż Zamek Książąt Pomorskich, który jest taką figurą naszego muzeum i wszyscy utożsamiają głównie z tą przestrzenią. Także stąd pomysł, żeby ten młyn stał się taką właśnie miejscem mocy rękodzielniczej, mocy wokół twórczości, wokół sztuki i stąd koncepcja na etnomłyn Energia z Tradycji.
O etnomłynie za chwilę chciałabym, żebyśmy trochę więcej porozmawiały, ale no właśnie, co można w młynie zamkowym zobaczyć?
Młyn zamkowy to obiekt należący do działu etnograficznego od początku jego stworzenia, od lat 60. A od kilku lat mieści się tu bardziej taki wyspecyfikowany dział folkloru, sztuki i rękodzieła, czyli główne wystawy stałe, jakie prezentowane są w Młynie Zamkowym, dotyczą jeszcze, bo mogę już zapowiadać zmiany, które nastąpią na pewno w przeciągu najbliższych lat. I one w tej chwili opowiadają po prostu o ludności przedwojennej i tej powojennej w Słupsku, czyli o tych grupach etnicznych związanych ze słowiańskimi, ale też germańskimi grupami, które zamieszkiwały te tereny, ale także o tym, co się wydarzyło po 45. w kontekście etnograficznym, tak, w kontekście napływu nowej ludności i tych wszystkich artefaktów, które ze sobą ta ludność przywiozła. Stąd też prezentujemy między innymi bardzo bogatą kolekcję strojów ludowych, bo w latach 40., 50. Rzeczywiście przybywały one tutaj z nowymi mieszkańcami z przeróżnych regionów, czyli z Kieleckiego, z Rawy Mazowieckiej, z Łowicza, z Opoczna, z tej całej Polski centralnej, ale także z Podlasia, z Kurpiowszczyzny, z wielu różnych regionów. I to jest takie niesamowite, jak mówię o tych strojach, to rzeczywiście jest to, wydaje mi się, to poruszające, bo w przeciwieństwie do innych regionów te stroje odeszły tutaj od razu w zapomnienie. One spoczęły w kufrach, w skrzyniach i dzięki temu szybko dosyć trafiły do muzeum. Poprzez wymieszanie tej ludności zatraciła się ta potrzeba podkreślania swojej tożsamości. Raczej ta ludność szybko się tutaj zunifikowała i stąd te stroje w świetnym stanie, nieuszkodzone, trafiły do muzeum i zasilają nasze zbiory. Ale wystawy te pokazują też wiele takich codziennych przedmiotów i tych, które pozostały po dawnych właśnie mieszkańcach, czy Słowińcach, czy spod Koszalina, z Jamna, które otrzymaliśmy też jeszcze w spadku po Heimat Muzeum. Nie wiem, narzędzia do tkania, naczynia ceramiczne.
No tak, bo ten młyn, wszystko, że tak powiem, właśnie tak bardziej mi się kojarzy. Tak. Ale też wiem, że u was były te wystawy czasowe, kwiatowe.
Tak, ale jest też właśnie jedno piętro przeznaczone na wystawy czasowe i tutaj już odkąd akurat teraz jestem trzeci rok w Młynie Zamkowym, staram się, żeby to były wystawy rzeczywiście adekwatnie do nazwy naszego aktualnego działu, pokazywały twórczość, czy ludową, czy tą dawniejszą, czy rękodzielnictwo, rzemiosło, to takie bardziej współczesne. I etnomłyn tak naprawdę jako zajęcia edukacyjne jest połączeniem tego, tej czasowej wystawy, która właśnie słusznie do nazwy działu pokazuje, skupia się głównie na sztuce.
Sporo rzeczywiście tam się dzieje, sporo interesujących rzeczy. Prężnie działa młyn także, jak jest Noc Muzeów, można go odwiedzać i tam ostatnio, ja pamiętam, pieczątki kwiatowe stawiane, że tak powiem, na tkaniny i muszę Państwu powiedzieć, że ja mam takie pieczątki z nadzieją najpierw, że może się spiorą, ale nie, trwają, są, muszę wam, bez utrwalania. jakoś specjalnie. I nawet cieszą, że tak powiem, moje oko niezmiennie i cały czas. Także miejcie na uwadze, bo to pewnie w okolicach maja kolejna noc muzeów się pojawi. Będzie można skorzystać. Nie wiem, czy już zaplanowaliście atrakcje, czy gdzieś rozmowy już trwają.
Jeszcze nie, bo to zależy, jaka będzie zmiana, czy nastąpi zmiana wystawy czasowej. Mm-hmm. Póki co cieszymy się jeszcze ostatnie tygodnie właściwie wystawą rzeźba Krzysztofa Grzejszczaka. Zachęcam, ponieważ jest to nasz słupski twórca. Znany i nieznany, bo tworzy od wielu, wielu lat, ale w zaciszu swojej pracowni. Właściwie nie sprzedawał przez lata swoich prac. Kolekcjonował je, sprawiając, że w jego domu, w jego pracowni, którą tworzył na poziomie garażu, tam, gdzie każdy parkuje samochód, to on utworzył no, taką przestrzeń wyrwaną w ogóle właściwie z czasów, ponieważ tworzy głównie postaci ludzkie, które mają przywoływać te czasy właśnie wiejskie, także tworzy postaci kobiet z jakimiś atrybutami pracy, jak z masielnicą, nie wiem, kosą, kosiarza i tak dalej. Temat wydawałby się banalny, ale w tych twarzach, które on rzeźbi, a też sama nazwa nosi taki pierwszy człon nazwy wystawy, to twarze, rzeźba Krzysztofa Grzejszczaka. Rzeczywiście w tych twarzach jest taki wielki potencjał emocji, przeżyć. Autor wychował się na wsi, więc przez te rzeźby daje upust swoim wspomnieniom tamtych czasów i tych wszystkich historii z tym związanych.
Mówisz, że będzie się zmieniał młyn już za czas jakiś. Co to znaczy?
Za czas jakiś to jest na razie pod wielkim jeszcze takim za czas jakiś. Natomiast z całą pewnością wymaga już tego. To jest przestrzeń, która od lat 60. właściwie nie zmieniła swojego charakteru.
Okay.
Kiedy w latach 60. budynek ten został przeznaczony na cele muzealne i od razu właśnie na potrzeby działu etnograficznego, to na przestrzeni tych lat wystawy niewiele się tam zmieniały. Zmieniały się oczywiście, zmieniały się cały czas na tym piętrze czasowym. Natomiast też zmiana samego charakteru działu z ogólnie etnograficznego na ten taki wyspecjalizowany, zorientowany na sztukę ludową, folklor i rzemiosło, no wymaga jednak innego spojrzenia.
Innej aranżacji przestrzeni, rozumiem.
Przestrzeni i też cały młyn no, już prosi się o to, aby go odświeżyć, zmienić, dodać mu troszeczkę na nowo tej mocy koła
miejskiego. No tak, dmuchnąć mu trochę w skrzydła, drodzy Państwo. Ale dmuchacie mu w skrzydła poprzez te warsztaty, czyli etnomłyn, które są. One powstały też jakby z potrzeby pokazywania tego, co powinno wrócić, a co było w naszej tradycji i czemu warto się przyjrzeć. Ileś już w cyklu się odbyło, ileś jeszcze przed nami, najbliższe w ten weekend, ale właśnie te, które były, no bardzo różnym rękodziełem, że tak powiem, te warsztaty, różnego rękodzieła one dotykały.
Tak, staram się, żeby z jednej strony te warsztaty towarzyszyły wystawie czasowej, ale to nie zawsze się uda. Udało się tak w pierwszym roku mojej działalności, tu kiedy właśnie stworzyłam wystawę Rozkwitanie Tradycji i wówczas przez cały rok spotykałyśmy się wokół tych kwiatów. Niby taki trywialny temat, ale no rozkwitały cuda z rąk tych wszystkich uczestniczek. Każde spotkanie prowadziła inna twórczyni, której pracę można było zobaczyć na wystawie. Natomiast pod tą nazwą Etnomłyn Energia z Tradycji rozpoczęliśmy działania 1,5 roku temu i towarzyszyły też częściowo wystawie pokonkursowej, takiego dużego konkursu, który organizujemy co 5 lat, który dotyczy tylko i wyłącznie właśnie sztuki amatorskiej, nieprofesjonalnej sztuki ludowej. Skupiamy, w tym roku skupiliśmy w ubiegłym ponad 100 twórców.
Tak, to imponująca liczba. Tak.
I rzeczywiście wielu z tych, którzy byli nagrodzeni w czasie konkursu, poprowadziło warsztaty w trakcie etnomłyna. Po to, żeby nawiązać do tych przedmiotów, do tych rzeczy, które mogliśmy na wystawie zobaczyć, ale żeby też właśnie zmierzyć się z tymi poszczególnymi dziedzinami, jak malarstwo na płótnie, malarstwo na szkle, rzeźba, ceramika i tak dalej. Natomiast wtedy rzeczywiście zbliżyliśmy się do wielu takich bardzo tradycyjnych dziedzin i tych dawniejszych i współcześnie utożsamianych ze sztuką amatorską, tak ją nazwijmy. Natomiast teraz staram się, aby te spotkania rzeczywiście balansowały między i takim tradycyjnym spojrzeniem i przywoływały takie artefakty, jak na przykład pająki, o których ostatnio wspominałyśmy.
Tak, czyli, przed Bożym Narodzeniem tak, bodajże Bożym mówiłyśmy. Narodzeniem, to zapomniane
mówiłyśmy
zupełnie
teraz
rzecz.
Ostatnie spotkanie, bo robiliśmy to na przełomie stycznia i lutego, bo to jest jeszcze taki czas, kiedy można było je tworzyć. Zresztą pająki towarzyszyły w kulturze ludowej i w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Także to był czas, kiedy jeszcze można było je...
Ciągle jeszcze można.
Oczywiście.
Wielkanoc to było takie, jeszcze trochę.
To przeniesienie dokładnie tych wspomnienie tego przedmiotu, który już właściwie nie jest obecny w naszej kulturze w ogóle, tylko w gablotach muzealnych i we wspomnieniach, bo właściwie nie mamy tu na Pomorzu twórczyń, twórców, którzy tworzą pająki, ale tu było takie odwołanie wprost do kultury ludowej. Tym razem chciałam, żeby trochę wiosny zawitało w tym naszym spotkaniu i nawiążemy do malowania na jedwabiu.
No to coś takiego myślę, że panie lubią przede wszystkim. Nie wiem jak panowie, tutaj nie chciałabym się wypowiadać.
No teraz grupa będzie akurat całkowicie żeńska,
no
kobieca.
No tak, no proszę, no to jakoś nie dziwi mnie to specjalnie.
Tak, natomiast raz, że to jest interesujące pod kątem samej sztuki samej w sobie, no bo wiadomo, że związane niegdyś głównie z kulturą Chin i tamtego kręgu kulturowego, ale aktualnie od wielu lat jest to bardzo ciesząca się dużym zainteresowaniem sztuka.
Znaczy, ona prężnie działa też w naszym regionie, tak? Trochę z powodu Indonezji, która jest nam bliska. Tu mam też na myśli pracownie batiku, które są Dolinę Szarloty, tam wioska balijska już właściwie ukończona. Za chwilę warsztaty też w czerwcu i spotkania związane z tą kulturą Indonezji i też te warsztaty prowadzone przez nich, przez w cudzysłowie tubylców, choć oni nie wiem, czy tu na stałe, tu nie chcę kłamać, wymyślać. W każdym razie na pewno Indonezyjczycy będą prowadzili te warsztaty i uczyli trochę tego swojego rękodzieła, tak naprawdę. Więc ta Indonezja i ten batik są nam bardzo bliskie. To, co powstaje też w słupskiej pracowni batiku, ja już nie mam na myśli tylko, drodzy Państwo, tego, co można na siebie założyć i pokolorować. Znowu użyję to cudzysłów, bo to jest sztuka przez duże S przecież. To te materiały, które, te tkaniny, które można powiesić na ścianie, no wyglądają obłędnie, no bo właściwie można zrobić, no to jak w rękodziele, co komu w duszy gra tak naprawdę, tak? Nie idziemy sztampowo, nie idziemy szablonem jakimś tam jednym konkretnym, wymyślonym i każdy tłucze to samo, tylko no kolory, pomysły, no, co komu w duszę gra, powtórzę, naprawdę. Ja to lubię. Znaczy, ja to też podziwiam z tego powodu, że ja mam tak zwane drewniane ręce. Ja nie nadaję się do rękodzieła, ja nie potrafię nic zrobić. Ja mogę się tylko przyglądać i podziwiać to, co robią inni i robię to absolutnie z ogromną mocą.
Ale to też jest niesamowite, bo na przykład my w takich spotkaniach etnomłyńskich staramy się, żeby łączyć właśnie raz, że wiedzę tą taką historyczną, etnograficzną i stąd na przykład tutaj to malowanie na jedwabiu będzie polegało na malowaniu chusty, aby jednak znaleźć ten odnośnik do dawnej kultury tradycyjnej, gdzie chustki jedwabne, mimo że jedwab zawsze był utożsamiany z luksusem, z elegancją,
no, to on do dzisiaj jest luksusowy
dla, wiadomo, warstw najmożniejszych, to jednak w którymś momencie na przestrzeni XIX-XX wieku przeniknął do kultury wiejskiej także, do kultury tradycyjnej, bo zawsze ona szukała odniesień w tej kulturze wyższej i chciała ją naśladować.
Oczywiście.
Są też różnego rodzaju apaszki, chustki, zwane jedwabkami czy jedwabnicami, pojawiły się także w którymś momencie w stroju ludowym i my tutaj do tego jak gdyby akcentu chcemy nawiązywać. Natomiast to, co mówisz, to nie zawsze trzeba być wielkim twórcą, bo na tym też polegała sztuka ludowa, nieprofesjonalna, że te osoby, które próbowały się w zakresie tworzenia, nie miały przygotowania takiego profesjonalnego. I na tym też polegała polega promowanie przez nas tej sztuki, aby zachęcać te osoby, które nie mają wykształcenia, nie mają kursów plastycznych.
Mają drewniane ręce i mogą spróbować.
Sił, tak, aby wyrazić w taki sposób po prostu własną ekspresję, to co nam w duszy gra. I to jest prawdziwa radość tworzenia, tak?
Tak, to jest super.
I też tu się wtedy odzywa taka inna funkcja, arteterapeutyczna. Zresztą wielu z naszych rękodzielników, rękodzielniczek, którzy są zapraszani jako instruktorzy, instruktorki do prowadzenia tych spotkań, to właśnie arteterapeuci. Tak będzie też tym razem, ponieważ spotkanie będzie prowadziła Janina Konkel. Jest to pedagogzka wieloletnia, ale też właśnie artystka, która skupia się głównie na tworzeniu tkanin artystycznych. I co ciekawe, ona, jej początek związany jest głównie z zainteresowaniami wokół batiku i rozwijała się właśnie pod okiem Marii Hasiec w naszej pracowni
batiku,
a z czasem jeszcze od innej twórczyni pochłonęła właśnie tą wiedzę dotyczącą samego malowania jedwabiu. I tak połączyła siły, jej pracownia, która od wielu lat funkcjonuje w Stężycy, skupiona jest właśnie na tkaninie artystycznej, na batiku i malowanym jedwabiu. Tworzy i tkaniny właśnie takie, jak wspominałaś, obrazy, ale też użytkowe, czyli stara się przenieść te swoje koncepcje artystyczne na chusty, szale, też różnego rodzaju sukienki, narzuty.
A to piękne.
Tym się zajmuje.
No tak, bo to, drodzy Państwo, jak coś jest piękne, podoba nam się, może tak, bo to zawsze rzecz gustu oczywiście każdego z nas, to co oglądamy. No ale jeśli podoba mi się, że tak powiem, to chcieć, to móc, to wtedy, drodzy Państwo, róbcie sami, noście to, co zrobiliście własnoręcznie, z dumą, bo dodatkowo cieszę jeszcze, jak Państwo komplementy zbiorą za to, to jest po prostu cudowne. Na te warsztaty, drodzy Państwo, można, nie wiem, czy można jeszcze? Nie można, Magda kiwa głową.
No,
rozeszły się jak ciepłe bułki.
Rozeszły się.
Prawda, tak. I one w ten weekend. Kolejne? Przed świętami?
Kolejny tydzień przed świętami, czyli jeśli dobrze pamiętam, termin 12-13 kwietnia. Zahaczają o niedzielę kwietną, palmową.
I czyli tutaj palmy.
Tak, tradycyjnie jednak w tym okresie przywołamy znów tę umiejętność tworzenia palm i pisanek różnymi technikami.
Super.
Także będą to palmy takie bardziej nawiązujące do Polski centralnej czy do Kurpiowszczyzny, robione z kwiatów z bibuły, a pisanki najprawdopodobniej poprowadzę osobiście i też zaproszę innych instruktorów.
Bo ty lubisz, bo ty tak, Magda tak lubi. A kwiaty? Asia Rutkowska? Palmy? Wesprze?
Kwiaty prawdopodobnie wesprze Janina Garbowska.
A, okej. Okay. Bo to też jest rzecz, którą ja podziwiam, czyli warsztaty, które w Muzeum Pomorza Środkowego, te kwietne, czasem prowadzi też Asia Rutkowska.
Tak.
I ja muszę Państwu powiedzieć, że ja miałam kiedyś przyjemność podglądać tę odrobinę. Z jaką precyzją ona, rozmawiając ze mną o zupełnie innej rzeczy, układała te małe kwiatki, żeby paniom, które przyjdą na warsztaty, łatwiej było już te palmy robić z gotowych, w części gotowych oczywiście elementów. I ja tak rozmawiając, chyba kwadrans niespełna, widziałam, na tych 20 tych kwiatków zrobiła w międzyczasie, odkładała na bok, brała następne, w ogóle nie patrząc na to, co te ręce robią osobno. Dla mnie jest to absolutnie niewiarygodne. Ja tu chylę czoła, tak jak mówiłam, przed każdym rękodzielnikiem, że on potrafi, że mu się chce, że gdzieś ta magia z tej głowy w te ręce wędruje.
Tak, prawda. Cieszę się, że do dwóch wystaw, które realizowałam w Mynie, udało nam się stworzyć film rejestrujący właśnie między innymi te kwiaciarki, osoby tworzące kwiaty, czy pisankarze, pisankarki.
To niesamowite, prawda? No ale ty
to
też siedzisz, robisz coś,
tak,
masz ten wzór w głowie, przekładasz go na tą pisankę, którą robisz, jednocześnie patrzysz w oczy rozmówcy, a to się samo dzieje. Potrafią Państwo tak?
To żyje własnym
życiem.
Twórczość, sztuka, także dlatego zapraszam serdecznie, zachęcam do.
No tak, namawiamy, zachęcamy. Drodzy Państwo, szukajcie informacji na stronie Muzeum Pomorza Środkowego, także media społecznościowe. To są te kierunki, w których daty, terminy, miejsca, adresy, telefony, to wszystko tam można znaleźć. Mam nadzieję, że i Magdzie Lesieckiej, która jest etnografką w Muzeum Pomorza Środkowego, opiekuje się młynem zamkowym, pomysłodawczyni także etno młyna, z którego można czerpać, tak to ujmę. Udało się Magdzie Państwa namówić, ja się do tego przyłączam oczywiście, także kłaniamy się do usłyszenia. Z tym emocji to ja się zaplątałam już na koniec, ale ja to sobie cały czas wyobrażam, jak tu jedną ręką, drugą ręką zostawiam Państwa z tym właśnie.
Dziękuję.